Kalejdoskop medialny.
Napił się wina i poszedł do kina.
Stać go, bo przelew przyszedł z Berlina.
Tą optymistyczną opowiastką o beztroskim życiu niemieckich dziennikarzy w Kalejdoskopie medialnym witają państwa
Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Niemieckim dziennikarzom oficjalnie płacą ich redakcje. Płaci niemiecki rząd, a kto płaci im nieoficjalnie?
Tę zagadkę rozwiążemy już w pierwszej części naszej audycji.
Przedsiębiorczynie, handlowczynie czy politykowczynie? Która grupa zawodowa jest najsilniej dyskryminowana?
Analizę tego problemu przeprowadzimy w drugiej części naszego programu.
A na koniec?
Rozmowa w trzy słowa.
Czyli krótki wywiad z Rafałem Ziemkiewiczem, którego zapytam o niemieckich dziennikarzy i finansowe warunki ich pracy.
Zapraszamy.
Co w mediach piszczy?
A w mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja. Czy niemiecki rząd dyskryminuje polskich dziennikarzy?
Berlin 30 lat taki jest, jak cały świat. Berlin 30 lat taki jest, jak cały świat.
Afera w Niemczech. Rząd opłacał dziennikarzy. Ekscytowali się internauci, gdy tylko rząd w Berlinie prostolinijnie oświadczył, że dziennikarze oprócz wynagrodzenia wypłacanego przez swoje redakcje otrzymują też dodatkową, oficjalną premię od państwa, a niektórzy także dodatkowy dodatek od niemieckich służb specjalnych. W tym ostatnim przypadku niemiecki rząd dla dobra państwa odmówił opublikowania listy płac.
Tych lat taki jest, jak cały świat.
Dlaczego niemieckie media są takie zgodne w opiniach? Dlaczego nie ma wśród dziennikarzy jakiejś znaczącej różnicy zdań? Dlaczego nigdy nie krytykują niemieckiego rządu? Dopytywali dociekliwi twitterowicze. Okazało się, że odpowiedzi na te zagadki znaleźć można przynajmniej częściowo w sferze finansowej. Rafał Otoka-Frąckiewicz wyglądał na najbardziej zaskoczonego finansowaniem dziennikarzy przez niemiecki rząd. Szok i niedowierzanie. Boy Racer bagatelizował sprawę. Może i opłacał, ale demokratycznie oraz praworządnie. I tak w ogóle Niemcy mają dłuższą historię demokracji.
Są przewrotne rezolucje, które mają zgubną treść. Nigdy nie przeczyta.
Niemiecki rząd kocha niemieckich dziennikarzy i hojnie im płaci. Ale czy to możliwe, że dziennikarzy w innych krajach pracujących dyskryminuje, nie płaci? Artur Posen analizował, jeżeli niemiecki rząd opłacał niemieckich dziennikarzy, by ci pisali zgodnie z interesem niemieckiego rządu, to jaką mamy pewność, że nie opłacał dziennikarzy niemieckich mediów w Polsce? Mirrek powątpiewał. Ale oni urabiają swoich obywateli. Na pewno nie odważyliby się wpływać na opinię publiczną w sąsiednim kraju. Co to, to nie. Na pewno nie.
A to nie czas na dyskryminację. O nie. To nie czas na segregację. A to nie czas.
Efer Kowalski meldował z Zaodry. Mieszkam prawie 40 lat w Niemczech. Od lat wiadomo, że Merkel spotykała się z przedstawicielami niemieckich mediów i dyktowała im poprawne politycznie przekazy. Za darmo. Kto się nie podporządkowywał, ten tracił pracę, rujnowano ich kariery. Ale że pieniądze płacili? Dziwne. Pani Mania widziała to podobnie. W Niemczech media są państwowe. Wszyscy dziennikarze to urzędnicy wykonujący służbę państwu i pobierający od niego wypłaty. Jani 72070589 podsumował. To jest niemiecka demokracja, taka trochę sterowana. A pisząc na serio, ustrój demokratyczny pasuje do niemieckiej mentalności jak wół do karety. Czy za brak niezależnych mediów nie wyrzucą Niemiec z Unii? Dopytywał lekko zaniepokojony Hirek 612. Gogi uspokajał. Afera aferą, ale co im zrobią? TSUE, Bruksela? Nic. Chłodny Żółw zgodził się. Nie ma różnicy między mediami w Polsce i w Niemczech. Niemieckie media nigdy nie krytykują niemieckiego rządu i polskie media też nigdy nie krytykują niemieckiego rządu. Wszystko w normie.
Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest. Ja wam mówię, jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale nie najgorzej jest.
Pogromca Lemmingów sugerował. A u nas wciąż Niemcy opłacają nie tylko dziennikarzy, ale i polityków. Marcin Stajerowski dodał, przypomnieć należy, że Niemcy bardzo szczycą się niezależnością swoich mediów. Szczycą się również swoją starą demokracją. Pogoń Szczecin 1948 podzielił się swoją wróżbą zamknięcia tematu. Zaraz wyskoczą z sondażem, którym Niemcy będą na pierwszym miejscu wolności prasy, a Polska na 60.
Echo salonów.
Białoruski reżim poszukuje 300 najemników, których wcześniej zatrudnił do atakowania granicy z Polską. Co mogło się z nimi stać?
Eurodeputowana Platformy Obywatelskiej Janina Ochojska w rozmowie z redaktorem Jackiem Żakowskim w Radiu Tok FM sugerowała, że poszukiwani mogli znaleźć się w ukrytym zbiorowym grobie.
Myślę, że ofiar tej granicy jest o wiele więcej. One albo są w jakimś zbiorowym grobie, bo nie zdziwiłabym się, gdyby w czasie, kiedy była zamknięta, był zamknięty dostęp do granicy, po prostu pozbierano ciała, żeby no, nie było tych dowodów. Tak? W tej chwili mówi się o prawie 300 osobach, które zaginęły. Więc być
może one są w Niemczech po prostu.
Nie, bo nie, na pewno nie, dlatego że to byłoby łatwo ustalić.
Kto miałby wrzucać ciała do masowych grobów?
Przypuszczam, że w lesie są jeszcze ciała, ale być może, że część z nich została po prostu uprzątnięta. Dlaczego tak sądzę? Był taki moment, kiedy powołano leśników z całego kraju. Po co? Nie, przecież nie po to, żeby nie wiem, pomogli puszczy, tak, w trudnym momencie, ale no, po coś ich zwołano.
Lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk dyskryminuje polskie handlowczynie.
Chciałby pomagać polskim przedsiębiorczyniom, przedsiębiorcom i handlowcom, a o handlowczyniach ani słowa.
Będziemy to zobowiązanie, bo to jest święte dla nas zobowiązanie, powtarzać. W Polsce przedsiębiorczyni i przedsiębiorcy, polscy handlowcy będą znowu dumni z tego, ze swojej pracy, będą mieli naprawdę uczciwe warunki rozwoju, uczciwe warunki konkurencji i przyrzekam wam, państwo polskie będzie po to, żeby wam pomagać każdego dnia wtedy, kiedy będziecie takiej pomocy potrzebowali, a nie przeszkadzać. Jesteście solą tej ziemi.
Są na tym świecie rzeczy, które zaskakują nawet polityków i politykowczynie.
Poseł Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej przyznała w Polsat News, że zaskoczył ją minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.
Dziwi mnie minister sprawiedliwości, prokurator generalny, który tak nie ufa swoim kolegom z rządu, że chodzi z bronią. Przecież to są standardy San Escobar.
San Escobar, mówi pani.
No przecież, a gdzie w poważnym kraju minister chodzi za przeproszeniem w pistoletem w majtkach? No jak to wygląda?
O jakich problemach świata warto rozmawiać?
Dziennikarze portalu Onet najchętniej opowiadają o wadach karabinka Grot.
Ale goszcząca na portalu przedsiębiorczyni, inwestorczyni i reporterczyni Dominika Kulczyk zaproponowała zupełnie inny temat.
Ponieważ kobiety w którymś momencie życia, dziewczynki, które się nimi stają, żyją mając okres przez wiele lat, szacuje się, że jakieś 5 lat miesiączkują, to jest to nie tylko ich bardzo ważna część życia, ale bardzo ważna część życia wszystkich, którzy żyją razem z nimi tu i teraz, partnerów, mężów, synów, ojców. I tym sposobem to jest po prostu problem całego świata. To jest sprawa całego świata.
Rozmowa w trzy słowa.
Dziś w kalejdoskopie medialnym porozmawiamy o tym, że niemiecki rząd finansował około 200 dziennikarzy. Jak podają media, płacono im za moderację, teksty, redagowanie, szkolenia, wykłady i inne wydarzenia. Afera dotyczy przedstawicieli mediów publicznych ARD, CDF, WDR, RBB, ale też prywatnych Spiegelzeit, Tagesspiegel. Początkowo na liście nawet znalazł się Axel Springer, ale potem to skorygowano i przyznano, że wpisano go na tę listę błędnie. O te kwestie zapytam publicystę, dziennikarza i pisarza Rafała Ziemkiewicza. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Panie redaktorze, o tym, że Niemcy realizują swoją politykę w różnych krajach, wiadomo już od dawna. Chyba każda partia zza Odry ma swoją fundację, poprzez którą finansuje różne projekty. Przecież także w Polsce, bo nawet projekty jakieś polityczne. Czy zaskoczyło Pana, że rząd i niemieccy politycy opłacają też dziennikarzy?
Mnie w ogóle zaskakuje to, że Polacy nie bardzo rozumieją taką niemiecką specyfikę, która dotyczy nie tylko mediów, ale w ogóle niemieckiego modelu demokracji. Rzecz w tym, że to tak nie do końca jest demokracja. A ponieważ demokracja to wolne media, to też media niemieckie są takie nie do końca wolne. Pamiętajmy, że państwo niemieckie w obecnym kształcie zostało ustanowione przez aliantów po zwycięskiej wojnie. I oni je ustanawiali tak, żeby Niemcy byli pod kontrolą. Oni się trochę wyrwali spod tej kontroli, ale nie poprzez złamanie tych zasad, które im narzucono, tylko przez bardzo umiejętne wykorzystanie ich na swoją korzyść. To znaczy, kiedy się na przykład, jeżeli już mówimy o mediach, kiedy na przykład rozmawia się z przedstawicielem mediów amerykańskich, to dla niego jest oczywiste, w ogóle anglosaskich, to dla niego jest oczywiste, że media są czwartą władzą, że on jako dziennikarz musi się kierować wyłącznie prawdą i swoim sumieniem i rozlicza się z tego wyłącznie przed swoimi czytelnikami, widzami, może też ewentualnie powiedzmy przed szefami swojego medium, ale ci właśnie...
A czy ci szefowie nie sprawozdają się przed właśnie na przykład politykami?
Nie, to jest oczywiście nie do pomyślenia. Mówimy o teorii. Oczywiście w praktyce jest to różnie. W praktyce szefowie są biznesmenami, a biznesmeni zawsze mają z polityką jakieś kontakty. Ale jeżeli mówimy o tym micie mediów, o tym jak oni sobie wyobrażają działanie mediów, może obejrzeć taki film Czwarta Władza na przykład, kto ciekaw. To tam jest to dokładnie, czy starszy nieco thriller Wszyscy ludzie prezydenta. To jest dokładnie właśnie pokazane, jak wyobrażają sobie anglosasi media i ich powinność. Nawet jak się rozmawia z dziennikarzem niemieckim, to dla niego jest oczywiste, że on jest swego rodzaju funkcjonariuszem państwowym. Bez względu na to, czy on pracuje w prywatnym medium, czy on pracuje w medium państwowym, to ciąży na nim misja promowania wartości, jak oni to ujmują, które w danym momencie promuje rząd niemiecki. Czyli ma zwalczać mowę nienawiści wobec mniejszości seksualnych, czyli ma realizować ideę europejską. Jeżeli oni, nawet wiem, że w mediach publicznych kiedyś rozmawiałem, podpisują wręcz takie zobowiązania i uważają za rzecz oczywistą, że na przykład jeżeli nie realizują idei europejskiej, to w takim razie nie nadają się do mediów, bo to jest...
A panie redaktorze, czy to nie jest tak, że to jest po prostu to, co my w Polsce nazywamy linią redakcyjną? Bo przecież polskie prawo prasowe też na dziennikarzy nakłada taki obowiązek, żeby realizować linię redakcyjną redakcji, a nie swoją własną.
Ale tu właśnie nie chodzi o linię redakcyjną. Tu chodzi o to, co kiedyś się nazywało frontem ideologicznym. Ja jako w 80-tych latach, jak zaczynałem staż dziennikarski w redakcji miesięcznika literackiego, to tam jakieś stare materiały szkolenia w RSW Prasa mi przekazano i tam było napisane, że ja mam się czuć pracownikiem frontu ideologicznego, walczącego o socjalizm. I tak jest dokładnie. Oni oczywiście używają haseł, które nie budzą naszego sprzeciwu, czyli demokracja, czyli integracja europejska, ale konkretną treść, jaką pod to podkładają, to już jest tak naprawdę treść taka, że niekoniecznie chodzi o demokrację, chodzi o interes Niemiec, a to jest interes często definiowany i z wiekiem, z roku na rok coraz bardziej definiowany jako interes po prostu imperialny niemiecki. Więc myślę, że dlatego dziennikarze niemieccy, którzy skorzystali z tych dodatkowych wynagrodzeń, byliby bardzo zdziwieni, a co my w tym widzimy niestosownego?
No właśnie, no, bo może, panie redaktorze, bo może to myślę po prostu...
Prawda? Oni pracują dla rządu. Jeżeli jeszcze dostają za to jakieś dodatkowe obrywy, bo rząd stwierdził, że pracownicy frontu ideologicznego są nie dość dowartościowani i trzeba ich mocniej zmotywować, no to widocznie im się to należy. Myślę, że żaden tutaj, gdybyśmy mogli rozmawiać z niemieckim dziennikarzem, to on by nie widział żadnego problemu w ogóle w tej sprawie.
No tak, bo przecież gdybyśmy w Polsce mieli analogiczną sytuację, że rząd Prawa i Sprawiedliwości finansowałby poza budżetem, powiedzmy, no nie wiem, tak jak ja jestem przedstawicielem Radia Poznań, no to wiadomo, że w jakiś tam sposób pieniądze, które są mi wypłacane, pochodzą ze środków budżetowych. No ale gdyby dotyczyła ta sprawa na przykład właśnie dziennikarzy mediów publicznych, że którzy byliby finansowani spoza tych środków, gdzieś jakimiś umowami za tworzenie, redagowanie jakichś tekstów, za tworzenie materiałów wideo, no to przecież byłby wielki, wielki skandal. I może to my w Polsce mamy tylko taką wyidealizowaną wizję mediów, a tak naprawdę te najlepsze standardy zachodniego dziennikarstwa, no to są właśnie takie jak za Odrą.
No jednak nie. To znaczy my odruchowo odnosimy media do tego modelu anglosaskiego i to jest jednak nieporównywalna sytuacja, że powiedzmy pracownik mediów państwowych w Polsce dostaje pieniądze w jakimś sensie z budżetu. Ale budżet na media jest osobno wyznaczony. Media państwowe są pod osobnym nadzorem. Tak? Istnieje Rada Mediów Narodowych, istnieje Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Można się oczywiście spierać co do tego, na ile skutecznie te ciała działają, ale to jest zupełnie inna sytuacja, niż gdyby panu ministerstwo jakieś, dajmy na to Ministerstwo Spraw Zagranicznych, dało pieniądze za to, żeby pan zrobił materiał o tym, że Niemcy są wrednymi imperialistami, którzy chcą w Polsce zniszczyć energetykę atomową, uniemożliwić nam regulowanie Odry i generalnie w ogóle pod pozorem walki o klimat wstrzymywać nasz rozwój gospodarczy, żebyśmy się za bardzo nie rozwinęli i nie robili konkurencji. Co byłoby świętą prawdą. Oczywiście ja taki reportaż bym chętnie zrobił, ale nie za pieniądze rządowe, tylko dlatego, że to jest prawdą po prostu. Natomiast w wypadku Niemiec, no tam są w tych rewelacjach są dwie bardzo ciekawe rzeczy. To znaczy najciekawsze dla mnie jest to, że oni tam przyznali, że jest jakaś pula wypłacana przez wywiad niemiecki.
Właśnie chciałem do tego nawiązać.
Nie było do końca jasne, czy to jest dla dziennikarzy niemieckich wynagrodzenie, czy może dla dziennikarzy, dla agentów wpływu po prostu w innych krajach.
Oni powiedzieli, że nie ujawnią tej listy i tutaj cytat, ze względu na dobro państwa. Czy to może oznaczać właśnie to, że no, są finansowani dziennikarze także w innych krajach, w których no, Niemiec przedsiębiorstwa, koncerny medialne wydają swoje tytuły. Przecież w ostatnim czasie na przykład tutaj na naszym polskim rynku opinii publicznej mieliśmy bardzo dużo takich tekstów atakujących, czy to polski przemysł obronny, czy w ogóle Polska jako kraj, czy wobec wartości, no właśnie, które nas spajają kulturowo ze strony tychże redakcji.
No właśnie widzi pan i widzicie państwo, tutaj jest taka różnica. Dlaczego w Niemczech nie jest do pomyślenia, cokolwiek porównywalnego z tym, co u nas wyprawiają niektóre media, opowiadając kompletne kłamstwa o masowych grobach na wschodniej granicy, gdzie jakoby polska, nawet już nie Straż Graniczna, tylko polscy leśnicy, prawda, masowo mordują uchodźców, którzy się przedzierają z Afryki, bo mamy na wschodzie granicę z Afryką. To jest też
wie pan, jak
ciekawe.
Leśnicy, to oni
i tam
organizują nagonki.
Się przedzierają i w Białowieży jakieś masowe groby powstały i tak dalej. Już pomijając, że są to kocopały kompletne jandromy, to jest nie do pomyślenia, żeby w jakimkolwiek niemieckim medium ukazało się coś, co tak stawia w złym świetle państwo niemieckie. Nawet gdyby to była prawda, a mówimy o andronach. Więc zresztą, co tu długo szukać? No gwałty w Hamburgu w czasie Sylwestra, tak? Po 5 dniach dopiero niemieckie media przyznały, że coś się działo, a przyznały dlatego, że zaczęło o tym pisać media w innych krajach. Więc już trudno
między
było
innymi u nas.
Natomiast tak, w Niemczech jest to dość mocne budowane poczucie lojalności. Jesteś tutaj członkiem tej orkiestry, patrz na dyrygenta, rób co dyrygent pokazuje. I to bardzo możliwe, że dotyczy również, no trudno powiedzieć na pewno, no, ale mam wrażenie, że również przekupywani są tutaj, czy wynagradzani za takie działania są ludzie pracujący poza obszarem niemieckojęzycznym. Bo jeśli w coś się wdaje wywiad, no to sorry, ale w dzisiejszych czasach agentura taka typu kapitana Klossa, że ktoś się tam włamuje do jakiegoś sejfu i lajką fotografuje tajne dokumenty, jako żywo nie jest głównym rodzajem agentury, natomiast bardzo liczy się tak zwana agentura wpływu. Na przykład taki przykład historyczny podam, to jest bardzo klasyczny i ze wszystkich podręczników. Wielkim sukcesem niemieckim było wytworzenie takiego mema we francuskim społeczeństwie w 1939 roku, nie warto umierać za Gdańsk. Dzisiaj wiemy, że człowiek, dziennikarz, denominę zresztą lewicowy, który to wprowadził, był po prostu niemieckim agentem. Wziął pieniądze za to, wymyślił takie hasło, żeby Francuzów przekonać, że wojna jest jakąś wojną o Gdańsk i absolutnie nie ma powodu w to wchodzić. Jestem głęboko przekonany, że takich agentów wpływu dzisiaj się również hoduje. Oni są dużo nawet ważniejsi. Jeżeli nagle słyszę, no przepraszam, co ma wywiad do dziennikarstwa innego? Dlaczego przez wywiad niemiecki idą jakieś pieniądze? I oni z góry od razu zapowiedzieli, że oczywiście nie ujawnią, gdzie, komu, co płacą, no bo to jest jasne, interes państwa oczywiście, ale nie naszego. Więc my jednak bądźmy ciekawi.
Ani nie naszego państwa, ani też chyba nie wspólnoty europejskiej. Może Trybunał Sprawiedliwości powinien się w tej sprawie wypowiedzieć?
To już jest pytanie do prawników. Ja o tym nie mam nic do powiedzenia.
Natomiast znaczy wie pan, prawo prawem, ale mówimy o wspólnocie europejskiej.
Jest
nie?
To rodzaj ingerencji, który naprawdę może być. My sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak te narzędzia medialne są niebezpieczne. Proszę zwrócić uwagę, co się dzieje za oceanem w tej chwili. My nie mamy, oczywiście, bo zajęto nam głowę emocjami, prawda, histeriami i nie patrzymy, ale jeden z większych amerykańskich banków, 16 bank na liście, w tydzień po tym, jak przedstawiał bilansy, które były bardzo na plus 300 miliardów do przodu, i to nie były sfałszowane bilanse, nikt ich nie zakwestionował, to nie jest sprawa typu Enronu. Tydzień później ten bank zbankrutował. Dlaczego? Bo nagle w ciągu kilku dni pod wpływem paniki medialnej klienci zażądali wypłacenia 42 miliardów ze swoich depozytów. I bank po prostu nie miał z czego wypłacić i nie miał skąd pożyczyć, ogłosił upadłość. Więc teraz sobie wyobraźmy, że dysponujemy w jakimś kraju na tyle silnymi mediami, że jesteśmy w stanie wywołać panikę bankową, żeby się setki tysięcy obywateli rzuciły do bankomatów, do banków wypłacać pieniądze, bo ich postraszyliśmy, że te pieniądze przepadną. I bez wojny, bez inwazji wojskowej, prawda, mamy ten kraj na deskach, na łopatkach. A to jest tylko jeden z wielu sposobów, w jaki można agentury wpływu medialnej użyć.
Mam wrażenie, że nie ma mediów na tyle wpływowych, aby zamknąć w Polsce jakiś bank, ale na pewno wyprowadzić bardzo dużo ludzi na ulicę. Bardzo dziękuję, panie redaktorze, za poświęcony nam czas.
Dziękuję serdecznie, dobranoc.
Moim i państwa gościem był Rafał Ziemkiewicz.
Rozmowa w trzy słowa.
No cóż, może i niemieckie media, niemiecka opinia publiczna zadowala się tym teatrzykiem, który serwuje im niemiecki rząd.
Tak, ale tutaj w Polsce wymagania są znacznie większe.
Nasi słuchacze też na pewno z utęsknieniem czekają na kolejny odcinek Teatrzyku Twitterowego i tutaj mamy dobrą informację. Kolejny odcinek już za tydzień, najbliższa środa, godzina 21.30. A wcześniej oczywiście, bo od 21.15 pokój twitterowy, na którym nasi słuchacze twitterowicze zbierają się, słuchają i komentują.
Myślę, że w trakcie tego pokoju trzeba będzie zwołać też posiedzenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Twitterowej i rozpatrzeć, czy to jest zgodne z traktatami, ten teatrzyk.
Tak, ten teatrzyk jest kolejnym dowodem na to, że jednak w Polsce jakaś jeszcze drobinka praworządności ocalała.
To my o kuchanie i pilnowanie tej okruszyny praworządności będziemy dbać i zapraszamy za tydzień o tej samej porze. Hubert Jach
i Piotr Tomczyk.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Kalejdoskop medialny.